Strefa samorządowa.
Dzień dobry ze studia w Słupsku. Dzisiaj Strefa samorządowa Radia Gdańsk. Nasi goście, burmistrz Kępic Magdalena Majewska. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Wójt gminy Cewice Jerzy Bańka.
Kłaniam się serdecznie.
I dawno u nas nie było. Wójt gminy wiejskiej Łuska Rafał Konon. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Tak to się jakoś porobiło, że za chwilę koniec wakacji, proszę państwa.
Szybko.
szybko nam minęło. No i w związku z tym dzieci pakują tornistry, idą do szkół, do przedszkoli. Szacuje się, że w całym kraju inwestycje remontowe, modernizacyjne w placówkach oświatowych to są setki milionów złotych, doliczając pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. To nawet więcej. To co u państwa się zmieni, jeżeli chodzi o system szkolnictwa, o poziom wyposażenia szkół, no i o te sprawy remontowo-modernizacyjne. Zacznijmy od gminy Kępice, Magdalena Majewska.
W gminie Kępice wszystkie szkoły, które są szkołami publicznymi, są wyremontowane już kilka lat temu. Zrobiliśmy głęboką termomodernizację. Także jeżeli chodzi o remonty, to na pewno drobne rzeczy. W ubiegłym roku wyremontowaliśmy salę gimnastyczną w szkole w Kępicach, a to też z tego powodu, i to jest ogromna zmiana. Od września tego roku szkoła w Warcinie staje się filią szkoły w Kępicach. Co się zmieni dla dzieci? Dzieci obecnej czwartej klasy, które od września rozpoczną naukę w czwartej klasie, nie będą się uczyły w Warcinie, tylko będą się uczyły w Kępicach. I to jest ogromna zmiana. I co roku czwarta klasa będzie szła do Kępic. Docelowo szkoła w Warcinie będzie szkołą w strukturze klas 1-3. Było to zadanie trudne, niezbędne, ale konieczne. Pewnie takie zmiany będą czekały też inne szkoły. Myślimy o szkole w Biesowicach, gdzie jest ogromny budynek, 49 uczniów. W Warcinie też około 50 uczniów, w tym większość dojeżdżających. W tej chwili to jest lekko ponad połowa, ale w następnych latach te proporcje osób, dzieci, które są z Warcina i tych dojeżdżających, będzie się zmieniała na korzyść dojeżdżających. Także taka zmiana, że 3 km autobusem dalej będą musiały jechać do szkoły w Kępicach, ale już w ubiegłym roku rozpoczęliśmy remont w Kępicach, tak żeby ta sala była, sala gimnastyczna dostosowana, żeby dzieci, które będą szły w Warcinie, miały lepsze warunki.
Rozumiem, że tego samego typu problemy w gminie Ustka, czy nie?
W gminie Ustka troszeczkę to inaczej wygląda w tym roku. Co prawda na terenie mojej gminy mamy 491 uczniów zapisanych do trzech szkół. Ten niż demograficzny jednak daje nam popalić. W tym roku do klas pierwszych zapisało się tylko 50 uczniów.
No to dwie klasy.
To są dwie klasy.
To i tak dobrze, że nie 66,
a mamy trzy szkoły, więc będą trzy klasy, a nie
trzy klasy z 50 uczniów?
Tak, bo mamy...
No, ale to i tak jest dobrze, to i tak nie jest źle.
Więc dlatego od objazdy do Zaleskich jest kupę kilometrów. Co prawda dowozimy wszystkie dzieci nasze, ale my musimy o to jak najbardziej dbać. Wydatki w 2026 na samą oświatę to wynoszą przy 100-milionowym budżecie gminy Ustka 26 milionów. To jest sama oświata, gdzie inwestycje prawie 7 milionów złotych. Oddaliśmy z takich nowości, to oddaliśmy właśnie przed 2 miesiące temu boisko i halę sportową przy szkole w Harnowie. Już jest oddana do użytkowania. Budujemy przedszkole w Zaleskich, oczywiście z problemami, bo tam wykonawca nam zszedł z budowy, została rozwiązana umowa i na nowo został rozpisany przetarg, ale od 1 października też startujemy ze żłobkiem w Grabnie, gdzie też troszeczkę to wszystko kosztuje. Jak najbardziej jeżeli chodzi o dzieciaki, naszą młodzież, to tych zajęć dodatkowych mają w szkołach bardzo dużo, dlatego te koszty są takie, a nie inne, gdzie właśnie wydatki bieżące to jest prawie 18 milionów złotych. To są duże kwoty.
Ale przewiduje pan, że staniecie przed taką decyzją, że którąś z tych szkół trzeba będzie zamykać albo wygaszać, bo gmina jest dość rozległa i tutaj terytorialnie to dowożenie tych dzieci może być problematyczne.
Tak, ale mamy troszeczkę zmiany, bo mamy jedną szkołę podstawową dzisiaj, na dzień dzisiejszy to jest w Harnowie, a mamy zespół szkolno-przedszkolny w Objeździe i zmieniliśmy na zespół szkolno-przedszkolny w Zaleskich. Tak, żeby jednak tą młodzież pozyskiwać od przedszkola już do szkoły, więc mam nadzieję, że to daje jakiś rezultat.
Patrząc na gminę Kępice, podobna liczba dzieci w szkołach, a mamy 5 szkół. publicznych na terenie naszej gminy. I tutaj też ta skala, tutaj już można powiedzieć, że Ustka jakby jest ten krok do przodu. W tej chwili, w tym roku szkołę w Warcinie opuściło 3 absolwentów, czyli troje dzieci kończyło tylko 8 klasę.
To w zasadzie to jest nauczanie indywidualne.
Ale z matematyki 10% egzaminów zdali, tak? Czyli 10 w skali 10% tylko uzyskali.
To bardzo mało.
No to wyjątkowo mało, jak na tak małą, jak na tak liczną, mało liczną klasę, tak? Także to też nie idzie w parze, że mało liczne klasy, lepsze wyniki.
Jeżeli jest to mała grupa uczniów, to tak. Tutaj ten poziom nauczania będzie wyższy.
Wręcz przeciwnie. I patrzymy na inne klasy, na inne oddziały. Tam, gdzie dzieci jest więcej, gdzie jest ta rywalizacja, tam te wyniki są lepsze. Tu jednak w takich mało licznych klasach często odwoływane zajęcia, bo wystarczy, że dwoje dzieci, jedno dziecko zachoruje, już gdzieś tam nauczyciel tego programu nie realizuje i też są takie problemy. Dlatego też myślę, że tutaj to działanie, żeby te klasy były nawet 15-20-osobowe, to już dla nas, jako dla samorządowców, to jest już dobry oddział.
Jerzy Bańka spokojnie czeka na swoją kolej. To jak to w Cewicach wygląda?
Ja czekam ze spokojem, panie redaktorze. Słucham tutaj kolegę i koleżanki.
Podobne problemy?
Nie.
O, proszę bardzo.
Nie. Dlatego jak słucham to kolegi, jakie ma problemy, to ja teraz będę się chwalił.
Można, proszę bardzo.
Szanowni państwo, na terenie gminy Cewice funkcjonuje 5 szkół publicznych i 2 niepubliczne. Mam ponad 700 uczniów, łącznie z przedszkolem, także...
Ale jest jakiś zauważalny nisz demograficzny?
Jest, oczywiście. On jest szczególnie...
Ale jak głęboki właśnie?
Nie jest głęboki. U nas nie jest głęboki, aczkolwiek jeżeli analizujemy perspektywy, czyli roczniki, które będą uczęszczać, no on jest zauważalny. Jest zauważalny, ale nie jest źle. Nie jest źle, tak jak tutaj kolega mówi. Także... Jeżeli chodzi o infrastrukturę szkolną, o zagospodarowanie, no to wcześniej, że tak powiem, zadbałem o to. Oczywiście były różne dofinansowania w tym zakresie. Także szkoły są docieplone, przeprowadzone termomodernizacje, wszystkie źródła ciepła wymienione na już klasy piątej, piece i fotowoltaika, pompy ciepła. Największa szkoła w Cewicach, tam gdzie zamontowaliśmy w ubiegłym roku pompy ciepła, to będzie teraz największe wyzwanie, to jest termomodernizacja. I już opracowujemy projekt. Narodowy Fundusz będzie ogłaszał program na dofinansowanie, więc mam nadzieję, że skorzystamy z tego, bo to będzie dość kosztowne. Natomiast teraz przeprowadzamy tylko drobne remonty. Uzyskaliśmy dofinansowanie z takiego programu edukacyjnego już wcześniej na zajęcia edukacyjne, ale również na remonty 2 łazienek w szkołach podstawowych. Również utrzymaliśmy dofinansowanie w ramach posiłków w domu i w szkole na remont stołówek i kuchni w 2 szkołach, także realizujemy te zadania. To są kwoty powyżej 100 tysięcy, ale jest to ważne. I drobne remonty, także tutaj takich większych problemów nie mam. Jeżeli tutaj o ten nisz demograficzny.
No właśnie o to chciałem zapytać, czy będzie pan coś łączył, zmieniał,
to
modernizował?
To znaczy w tej chwili nie mam takiego zagrożenia. Najmniejsza szkoła, która jest potencjalnie kiedyś w przyszłości zagrożona, to jest szkoła w Łebuni, tam spada liczba dzieci, jest poniżej już 70 uczniów. To jest najmniejsza szkoła.
No, ale to słyszał pan, klasa 3-osobowa, 10
uczniów. Tak, u mnie tego nie ma. Oczywiście łączę niektóre klasy, te najmłodsze, ale nie jest to tragiczne.
Teraz ustawa pozwala tak. te 1-3, jeżeli w sumie nie będzie 12 dzieci w klasach 1-3, to możemy wszystkie łączyć, wszystkie przedmioty.
Ale czyli 3 lata razem, tak?
3 lata razem, ale czy to jest dobre dla dzieci?
No nie wiem.
To znaczy,
taki sam jest rozwój 7-latka,
że wcześniej był trend, że nie łączymy klas, nie likwidujemy szkół małych, bo pamiętacie państwo kilka lat wstecz. Natomiast teraz jest taki trend, ja byłem na konferencji 2 lata temu w Związku Miasteczek Polskich w Warszawie, gdzie był właśnie panel poświęcony edukacji i tam było wyraźnie wskazane, że należałoby się włodarze pochylić nad tym, zaznaczam włodarze, żeby ewentualnie likwidować małe szkoły, bo to jest z niekorzyścią, tak jak tutaj koleżanka powiedziała, dla uczniów. Ale ja zadałem pytanie, a dlaczego włodarze? Przecież, drodzy państwo, jeżeli by doszło do takiej sytuacji, że włodarz mówi, ta szkoła jest nierentowna, dla dobra uczniów, mamy dowóz, dobrze doposażona szkoła i tam umieszczamy, to co się stanie? Zaraz dla włodarza będzie referendum ogłoszone.
No rodzice będą
i rodzice są przeciw. W wiejskich szkołach mówią w ten sposób. Myśmy budowali tą szkołę, myśmy inwestowali w tą szkołę, a teraz niedobry burmistrz, wójt i tak dalej likwiduje tą szkołę. Więc ja uważam, jeżeli byśmy taką musieli reformę, ona jest nieuchronna. Oczywiście nieuchronna, bo statystyki nie są nieubłagalne. To wtedy należałoby to odgórnie ustalić ustawą, że szkoły, oddziały poniżej, załóżmy 12 czy 15 uczniów, łączymy szkoły, które...
Ale pan wójt sugeruje, że ktoś nie chce tej odpowiedzialności wziąć, tylko chce ją przerzucić.
Nikt nie chce brać. No teraz jeszcze mamy tu możliwość, też za to dziękujemy, że przy tworzeniu filii nie będziemy musieli szkoły likwidować. Bo to, co zrobiliśmy w Warcinie, ja nie wiem, ile ta szkoła w strukturze klasy 1-3 przetrwa. Być może rodzice od razu będą chcieli dzieci dać do Kępis, rodzic ma takie prawo, ale teraz przy tworzeniu filii, bo tak chcieliśmy ze szkołą w Kępicach, w Biesowicach i w Warcinie zrobić, musieliśmy te szkoły zlikwidować. I to też źle brzmiało, o czym pan wójt mówi.
Zlikwidować, protesty, a potem zrobić tam filię.
A teraz już będziemy mogli od razu zrobić filię bez likwidacji. Nowa ustawa, tej nowelizacji.
Hasło likwidacja szkoły już nie będzie obecne.
To złe słowo, likwidacja. Tak? No, czyli teraz filię będziemy mogli robić. Oczywiście konsultacje musimy przeprowadzić, wszystkie badania. No w Kępicach chcemy tak zrobić. Widzimy też strukturę nauczycieli, żeby nikt nie stracił pracę, bo nie zależy nam na tym, że ktoś pracuje 20 lat i teraz na przykład pozbawiamy go pracy i kilka lat przed emeryturą będzie gdzieś musiał sobie ten etat wyrobić. Dlatego robimy to powoli. Robimy to systematycznie.
Przed przerwą pokrótce, Rafał Konon, macie problem z zatrudnieniem nauczycieli, bo widzimy tu takie ogłoszenia w wielu miejscach. Nauczyciele są po prostu poszukiwani. Jest jakiś kłopot? Macie wolne etaty?
Nie, nie mamy wolnych etatów. Mamy pełną obsadę. Nie ma problemów w szkołach.
My nauczycielom dajemy nadgodziny. Po to między innymi, żeby nie płacić tego dodatku tak zwanej czternastki i w przypadku, tak jak teraz w Warcinie, jednego oddziału nie będzie, żebyśmy nie musieli zwalniać nauczycieli, to raczej wolimy teraz naszym nauczycielom zatrudnionym dać nadgodziny, żeby nie było takich sytuacji, że w tym roku zatrudniamy, a za rok będziemy zwalniali. Chociaż takie drobne wakaty są.
Jerzy Bańka?
U nas nie ma problemów, żeby zwalniać trzeba było nauczycieli. Wręcz mam deficyt. Mam deficyt. I chciałbym tu zwrócić na jedną uwagę. Wzrasta naprawdę w dość szybkim tempie liczba uczniów, które mają orzeczenie o niepełnosprawności.
Czyli potrzebują dodatkowych asystentów, tak?
Czyli poradnie wydają orzeczenie, które wskazane jest nauczyciel wspomagający i w niektórych schorzeniach to jest obowiązkowo i organ prowadzący musi dać te godziny, więc tych nauczycieli mi brakuje.
Jeszcze
chciałam zwrócić na jedną uwagę. Spadek liczby dzieci w szkołach publicznych. Ja mam na terenie gminy dwie placówki niepubliczne. I że tak powiem, często mieszkańcy, blisko, która jest szkoła niepubliczna, decydują, że przekazują dzieciaków do szkoły niepublicznej, mają takie prawo. Dlatego, że tam są inaczej organizowane dowozy. Można powiedzieć door to door. Natomiast ja muszę się trzymać konkretnych wytycznych zgodnie z prawem dowozy. Powyżej 2 kilometrów, powyżej 3 kilometrów i tak dalej. Także tutaj to też jest taki aspekt, która jedna szkoła, już nie będę mówił...
Ja mam jedną szkołę
Ale wolałby pan, tak, żeby to też mogło być door to door? W przypadku szkół publicznych?
Ja bym, oczywiście, że ja bym też tak chciał dzieci dowodzić, ale nie mogę, bo są wytyczne.
No to byłoby coś pięknego.
Ale
na terenach wiejskich to też jest często problem, bo rodzice się boją o bezpieczeństwo.
Panie
redaktorze, to jest troszeczkę takie niesprawiedliwe, bo niby szkoły, prawo oświatowe jest jedno, natomiast szkoły niepubliczne rządzą się troszeczkę innym prawem.
Nie mają karty nauczyciela, to jest jest. Przede wszystkim mają więcej pieniędzy na inwestycje.
To nie chodzi o kartę nauczyciela. Chodzi o to, że wyroki są sądowe, bo zwracane są uwagę na to, że bo to jest subwencja, nie subwencja, potrzeby oświatowe przekazywane są na ucznia do szkół niepublicznych, nie? I teraz, jak one są wykorzystywane, prawda? Już to się robi tak troszeczkę gorąco w Polsce, bo te problemy są w samorządach zauważalne. Ja nie neguję funkcjonowania szkół niepublicznych, żeby było
taką,
to jasne.
Taką tezę, że to są nierówne warunki gry.
Warunki, zdecydowanie.
Ja uważam, że dużym problemem jest tutaj karta nauczyciela, że szkoły niepubliczne nie mają karty nauczyciela, nie mają godzin dyrektorskich. Jeżeli mamy jeden dzień w tygodniu, dniu wolny po jakimś święcie. Nasze szkoły publiczne robią godziny dyrektorskie, mają takie prawo. Szkoły nie pracują. Szkoła niepubliczna pracuje. Szkoła niepubliczna zapewnia opiekę dzieciom. Mamy w Przytocku szkołę niepubliczną. I dlaczego rodzice tam dają dzieci? Bo nie muszą się martwić, żeby w środku tygodnia brać wolne, żeby opiekować się dziećmi, bo ta szkoła zapewnia opiekę nawet w dni takie, które są po dniach wolnymi od pracy. Tak? Czyli nasi dyrektorzy wykorzystują wszystkie maksymalnie szkoły publiczne.
To jeszcze
publiczne.
Po jednym zdaniu Jerzy Bańka przed przerwą i Rafał Kolon.
Jeszcze przykład. W okresie pandemii ja musiałem szkoły publiczne zamknąć, tak? Szkoły niepubliczne funkcjonowały. I mieszkańcy dzwonią do mnie i mówią: panie wójcie, no dlaczego? Dlaczego pan wójt tutaj zajęcia ograniczył, które były zdecydowane wytyczne, prawda? Tak. A tutaj szkoły niepubliczne funkcjonują. No to jak pan rządzi? I tutaj właśnie ta rozbieżność, ta niesprawiedliwość, bo po prostu to jest troszeczkę
to
bije w samorząd.
To ostatnie zdanie, Rafał Konon. Pan też wolałby zabierać dzieciaki spod drzwi?
Jakbym miał taką możliwość, oczywiście tak.
Bo to chodzi o,
o bezpieczeństwo, dofinansowanie. Jak najbardziej bezpieczeństwo naszych dzieci dla nas jest dzisiaj najważniejsze.
A co się musiałoby zmienić, żeby to było możliwe? Przepisy?
Przepisy, bo my...
Pieniądze
tak,
też. Pieniądze. Tak, jest... My mamy ogromny problem z dowozem. Tutaj pan wójt powiedział o dzieciach z niepełnosprawnościami. My teraz, dzieci z niepełnosprawnościami, bo też orzeczenie, że mogą w naszej szkole kontynuować naukę, ale też w Słupsku się uczą, w Lęborku się uczą, w Sławnie się uczą, w Tursku.
I my dowozimy te
dzieciaki. W Damnicy i my te dzieci dowozimy. My mamy już dwa busy, kupiliśmy trzeci, bo nam brakowało dwóch busów, żeby te dzieci dowozić, szczególnie
w
poniedziałki.
Ale o czym ja mówiłem, że ten problem ogromne,
i to jest,
tych niepełnosprawności.
To jest zadanie gminne, nikt na to pieniędzy nam nie daje, a to nas coraz więcej kosztuje. Rodzic dostanie orzeczenie, że dziecko ma specjalne potrzeby i wybiera sobie szkołę i na to nie mamy wpływu.
Gmina musi dowozić.
To miałam do Lęborka, do Damnicy, do Słupska, do Sławna, do Turska.
Rozgadaliśmy się o samorządowych problemach z oświatą, ale chciałem państwa zapytać, czy będziecie musieli podnosić cenę zagospodarowania odpadów? Pytam o to w kontekście systemu kaucyjnego, no bo część specjalistów alarmuje, że nawet połowa odpadów plastikowych i szklanych nie trafia, tak jak do tej pory, przez te drzwi samorządowe do zaliczania do recyklingu, tylko jest oddawana właśnie w tym systemie kaucyjnym i w związku z tym są problemy z tym, żeby spełnić normy zakładane, jeżeli chodzi o recykling. Mogę państwu powiedzieć, bo wczoraj w tym studiu siedziała pani prezes przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej w Słupsku. Te firmy, które zajmują się recyklingiem tych odzyskiwanych opakowań szklanych i plastikowych, mają raportować do samorządów, ile zebrały w poszczególnych gminach. No to na przykład w mieście Słupsku za 2025 rok zaraportowano dokładnie okrągłe zero, co oznacza, że będzie problem z rozliczeniem tego odzysku. Jak to jest w Cewicach?
To znaczy, panie redaktorze, tu jeszcze chyba za wcześnie mówić, jak to się przełoży, ten system właśnie tych ton plastiku, który wpływa do tych paczkomatów.
Bo dajmy, to jest najbardziej cenny materiał do recyklingu.
Ja powiem tak, według statystyk, bo zrobiliśmy sobie takie statystyki i załóżmy, od stycznia do lipca w ubiegłym roku przekazaliśmy 140 ton plastiku. Natomiast w 26, teraz do lipca, był taki raport, to jest 123 tony. Nie?
To nie jest źle jeszcze.
To nie jest źle.
Bo to nie są tylko butelki PET, to są jeszcze inne butelki.
Ale proszę, proszę jeszcze zauważyć jedno, że firmy mają do końca stycznia przyszłego roku zaraportować, ile przekazały do tych plastików. Natomiast z terenu danej gminy, a my robimy sprawozdanie do końca marca, prawda? Więc to dopiero wtedy będziemy mieli ten pogląd. Ale też chciałem zwrócić, że na poziom recyklingu to nie tylko wpływa właśnie ten odzysk tego plastiku. To też sposób sortowania odpadów przez mieszkańców, prawda? Bo jeżeli my mamy spółkę właśnie w Czarnówku, że jesteśmy udziałowcem, spółka przetwarzania odpadów, więc tam jest, pani prezes alarmuje w ten sposób, że na przykład w żółtym worku jest 20%, czasami 30% PRDF-ów, tych nie podlegających recyklingu odpadów. I to jest ważne, bo samo mówię, w tej chwili nie możemy jeszcze,
pana jak ten system nie kaucyjny... wygląda źle, ale są samorządowcy, którzy alarmują, że im spadło o połowę.
Tak, ale nie wiem, z czego, chyba z tego półrocznego.
Mówią za 2025 rok i mają z tym problem.
No mówię, na terenie gminy Cywice nie jest to źle. Poziom recyklingu, mówię, to jeszcze jest bioodpady. Myśmy podreperowali, że tak powiem kolokwialnie, poziom recyklingu poprzez taką analizę bioodpadów i odpadów zielonych. My mamy gminę wiejską, więc może zrobiliśmy taką analizę, wyodrębnili. To pracownicy stanęli na wysokości zadania. To była taka mrówcza praca, bo trzeba było to się naprawdę zaangażować i zrobić tą analizę, ile mamy terenów, załóżmy dom jednorodzinny. Wyodrębnione, jeżeli ja kompostuję odpady i mam na przykład działkę 1500 metrów, ale 1000 metrów to są tereny zielone, prawda? Mhm. Czyli ja kompostuję. I tym sposobem wyodrębnienia uzyskaliśmy w 2025 roku 74% recyklingu, w 2024 71% poziomu recyklingu i teraz naprawdę już po tej wstępnej analizie na terenie
gminy... Ale
rozumiem,
to była mrówcza praca nieruchomość po nieruchomości.
Tak, dokładnie, naprawdę.
Panie, to nie zazdroszczę pana pracowników.
Ale panie redaktorze, ale to właśnie pracownicy moi podjęli to wezwanie i oni sami zaproponowali mi, że panie wójcie, zrobimy taką analizę i ja to bardzo doceniłem, notabene. Także wszystko robimy, żeby właśnie tych kar nie płacić, nie?
Bo te kary są dość dotkliwe.
Tak, tutaj jeszcze my segregujemy i popiół, prawda? Co prawda ona nie wpływa na poziom recyklingu, bo musiało być, nasza instalacja nie przetwarza, ale mamy zamiar, już tutaj rozmawialiśmy na posiedzeniu spółki, że podpiszemy umowę z inną instalacją, która będzie ten popiół poddany recyklingowi, co zwiększy właśnie nasz poziom recyklingu w gminie. Także tutaj
Rafał Kolon?
Już w latach poprzednich gmina Łuska jakby miała problemy nawet bez tego systemu kaucyjnego z osiągnięciem wymaganego poziomu recyklingu. W zeszłym roku brakowało nam w sumie parę procent do osiągnięcia tego minimum.
Ale to jest wynik tego, że mieszkańcy źle segregują?
Chyba też. Też poniekąd jest to dosyć mocno też sprawdzane przez spółkę, która nas obsługuje. Sami prowadzimy od 1 stycznia tego roku PSZOK jako gmina Ustka przez referat gminy. Aczkolwiek wiemy, że już teraz po wprowadzeniu systemu kaucyjnego ta ilość tych odpadów plastikowych mocno spadła i na pewno będziemy mieli dosyć duży problem z osiągnięciem tych współczynników, co będzie się wiązało z dopłatą, z nałożonymi pewnie jakimiś karami.
Bo wy jesteście w specyficznej sytuacji, bo jesteście gminą nadmorską, turystyczną i ta ilość tych śmieci odpadów rośnie gwałtownie mniej więcej od maja do września, bo macie dużo gości.
Tak, tak, to jest ten okres.
Którzy pewnie w wakacje niekoniecznie im się chce segregować.
Po pierwsze, a po drugie nie wiadomo, czy wszyscy płacą.
Czy wszyscy.
Nie wszyscy płacą, aczkolwiek my mamy naliczane od odpadów, jeżeli chodzi to od ilości zużytej wody, więc to też
to,
jest...
To trochę pomaga.
To trochę pomaga, aczkolwiek niedużo, bo nie widzimy wzrostu zużycia wody od zeszłego roku. Nawet poza sezonem, na przykład mamy w czerwcu, początek czerwca, a początek sierpnia, to zużycie na oczyszczalni ścieków, widzimy ile ścieków wpływa nam na oczyszczalnie, to w granicach 20% tylko więcej. To jakbyśmy nie widzieli, tego turysta, turysta jest, więc widzimy tą chyba oszczędność.
Turysta ma swoją wodę.
Oszczędność na wodzie.
Kąpie się w morzu.
Może to nie za bardzo, to chodzi na wodę.
Wiele gorące, jest wiadomo, że Bałtyk jest gorący. Magdalena Majewska.
Wszystkie organizacje samorządowe, takie jak i my, apelujemy do rządu, do naszych parlamentarzystów o wprowadzenie ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności producentów. Tylko ta ustawa pozwoli zatrzymać wzrosty cen za utylizację odpadów. Tylko ta ustawa pozwoli nam mieszkańcom jeszcze lepiej segregować odpady. Bo teraz masę odpadów trafia do odpadów zmieszanych. Nawet jak są gdzieś wysegregowane, nie są dokładnie wysegregowane. Wiadomo, butelki PET, puszki, to co najłatwiejsze, co najłatwiej wysegregować, trafia do butelkomatów. Dokładnie nie wiemy, jak to będzie wyglądało, o czym mówił pan wójt. Dopiero w przyszłym roku będziemy wiedzieli, bo będą tutaj ci odbiorcy będą musieli nam sprawozdania dawać. A w tej chwili nie wiemy tego dokładnie. Ceny paliwa, struktura gminy, no idealnie byśmy mieli, jakbyśmy mieli gminę, gospodarstwa indywidualne, domy jednorodzinne, ale mamy też budynki wielorodzinne, gdzie tam trudniej wymusić na mieszkańcach tą skuteczną segregację. Dlatego apelujemy cały czas o ustawę o rozszerzonej odpowiedzialności producentów. Wtedy producenci wezmą na siebie odpowiedzialność za odpady, bo faktycznie oni je produkują. Jeżeli mamy opakowanie, mamy problem, bo mi się też zdarza, chociaż staram się dobrze segregować, że mam problem, gdzie co wyrzucić, do którego kosza z odpadami. Bo nie każdy plastik to jest plastik. A tak rząd zrobił, że to, co najlepsze, to, co najbardziej tutaj samorządom się opłacało zbierać, czyli puszki, butelki PET, trafiają do recyklmatów i praktycznie nie wiemy dokładnie. No i jeszcze jedno pytanie. Co się stało z tymi butelkami? Co się stanie z tymi, którymi kaucja była wzięta, a one nie trafią do butelkomatów? I tu jest też ogromne pytanie. Jeżeli te pieniądze trafią na faktycznie na edukację, na promocję czy na jeszcze lepszy system tej odzyskiwania odpadów, to okej, ale tu poczekajmy na to.
Jak wczytywałem się w tę ustawę, to tak jest tam napisane, że w zasadzie można to wydać na wszystko.
Na wszystko można wydać, dokładnie. Dlatego tutaj też czekamy na to i liczymy na to. No i też pytanie, dlaczego rząd... Kolejni parlamentarzyści obiecują ustawę o rozszerzonej odpowiedzialności producentów, ale widać lobby producenckie jest bardzo silne, a tylko to pozwoli nam te ceny za odpady powstrzymywać.
Bo zagrożenie jest takie, że na koniec rozliczenia za dany rok okaże się, że trzeba dorzucić do systemu powiedzmy 500 tysięcy, milion, dwa.
Teraz pytanie, skąd zdjąć?
I trzeba skądś...
Z oświaty nie zdejmiemy.
No właśnie, czyli trzeba podnieść stawkę za zagospodarowanie odpadów dla mieszkańców.
Dokładnie. I to niestety wszystko się odbija na
mieszkańcach. Ja już mam 6 pojemników, już bardziej nie mogę segregować, a wy ciągle podnosicie ceny.
Dokładnie, ale czasami są odpady, które tylko się nadają do zmieszanych. Dodatkowo jeszcze tekstylia bardzo obciążyły tutaj budżety gmin.
Wiem, czekam 3 września spod mojego domu, mają zabrać tekstylia.
Tekstylia nie nadają się do recyklingu i tekstylia są bardzo drogie. Tekstylia są droższe na bramie tutaj w Rypokach od
O drogich tekstyliach najwięcej może powiedzieć wójt gminy Cewice.
No tak.
Jeżeli chodzi o
obiecywanie parlamentarzystów, no to ja w poprzedniej kadencji rządu no też miałam obiecane, że zutylizują, czy pomogą mi zlikwidować. A to się jeszcze nie zaczęło i ja zawsze takie mam powiedzenie, nikt ci tego nie da, co ja ci obiecam, nie?
Także, cóż szkodzi obiecać?
Także słuchajcie państwo, jeżeli chodzi poziom, bo tu mówimy o systemie kaucyjnym, ale mówimy o poziomie recyklingu, ale też o cenie odpadów, nie? Za podnoszenie za odpady dla mieszkańców. To jest nieuchronne. Tak jak tutaj pani burmistrz powiedziała.
Ale rozumiem, to jest tylko walka o to, żeby to nie rosło jakoś gwałtownie, żeby to jakoś zatrzymać, tak?
Tak, tylko tutaj...
Bo taniej już nie będzie.
Taniej nie będzie,
drodzy państwo. No ja teraz ogłosiłem przetarg na odbiór odpadów. No i też nie wiem, jakie będą ceny, w jakich ramach ja będę się mieścił, prawda? Bo te ceny paliwa są teraz nieprzewidywalne, prawda? I nie wiadomo, co się tam w Cieśninie Ormus znowu zadzieje, prawda? Także... Ale mówimy, tak jak tutaj pani burmistrz wspominała, lawina odpadów tekstylii i odzieży. Ja mam PSZOK, które co dwa tygodnie wywożę. Ja już mi ten słynny drugi kamieniec, jakbym tak nie wywoził.
Droższe od zmieszanych.
Tak. I to są...
Droższe jeszcze?
Droższe są od zmieszanych tekstylii.
To są bardzo drogie. I teraz tak, no my mamy jeszcze takie porozumienie, tutaj mieliśmy z Chlewnicą, że oni odbierają te odpady, te tekstylia i na paliwo alternatywne. No teraz tam u nich się zdarzył ten wypadek z pożarem, więc nie wiadomo, jak to będzie, ale... I jeszcze drugi aspekt. Wielogabaryty. Drodzy państwo, ja jestem zasypywany. Osiedla to jest normalnie jedno wysypisko gabarytów. Ja nie wiem, skąd to się bierze. Naprawdę, wierzcie mi. Ale to są też najdroższe odpady.
Czyli co, meble?
Meble, wszystko. Sprzęt. Przede wszystkim meble. No, wszelkiego rodzaju. Ja mówię następnym...
A ta ilość jakaś gwałtownie rośnie?
Cały czas. My myśleliśmy, że jak ustawa wejdzie, że mieszkańcy wyczyszczą swoje magazyny i później będzie już mniej.
Ale to są duże magazyny.
Pierwszy boom będzie, przywiozą ileś tam ton, dobra. Tak. Ale to ja byłem cały wczoraj czas u nas na PSZOK-u i on mówi, panie wójcie, no dwa tygodnie wywoziłem, ja już mam podach, nie?
Ja jeszcze wtrącę, bo jest też, że 14 dni mieszkaniec ma na zgłoszenie deklaracji. Jeżeli ktoś się wprowadzi do nas, ma 14 dni na to, żeby złożyć deklarację, że jedna osoba więcej. No i widzimy na przykład na PSZOK-u, że przywożą, wywożą, czyszczą sobie mieszkanie. No pracownicy PSZOK-u tego pilnują, że ta nieruchomość jest niezamieszkała, nikt tam nie mieszka. No i w ciągu 14 dni złoży taka osoba deklarację, że miesiąc będzie mieszkała w tym mieszkaniu, wyczyści sobie mieszkanie, a mieszka gdzie indziej de facto. No, tak? I za 35 zł przywiezie nam kilka ton odpadów.
No ale tego tak dokładnie nie zweryfikujemy.
Te 14 dni to też jest za długo na złożenie deklaracji, że ktoś się wprowadził.
To jak to kontrolować, żeby można było ustalić rzeczywiście, bo to pewnie jest charakterystyka wielu samorządów, że mieszka powiedzmy 10 tysięcy osób, a tak zwaną opłatę śmieciową płaci 6-7 tysięcy z nich. Rafał Konon, co może to zmienić, żeby to, że tak powiem, ta granica uczciwości była podniesiona do 100%.
Do 100% to niemożliwe. To niemożliwe. My zauważyliśmy też właśnie to, że tych osób do systemu jest, nie dopisuje się więcej.
Widzimy, ile pana brakuje?
To około 20%. To
tak. Czyli jedna piąta,
tak. My to liczymy po meldunkach, nie po meldunkach i po innych sprawach, po podatkowych rzeczach, po zużyciach wody też jesteśmy w stanie to przeliczać.
Czy dodatku energetyczny wychodziło, bo wtedy opłacało się mieć więcej osób w gospodarstwie?
To wtedy nagle się zwiększała ilość.
Naraz się zwiększała liczba osób przy odpadach.
Ja to też, wracając do tych wielkich gabarytów, po kilku latach, tak powiem też tak, historię u nas. Po kilku latach te wielkogabaryty nie były zbierane na terenie gminy. W zeszłym roku postanowiłem, że będziemy zbierać dwa razy do roku. Dwa razy do roku było ogłoszone, w której miejscowości będzie. No to wiosną to był boom. Ja mówię do moich pracowników, dobrze, wiosną to wiadomo, każdy się po iluś latach się wyczyścił. Jesienią będzie spokój, nie? Jesienią było więcej niż wiosną. Teraz zbieramy znowu w sezonie letnim, ale tylko już raz do roku. I też ta ilość wielkogabarytów wystawianych przed dom jest olbrzymia. Ale stwierdziliśmy, że wyczyścimy, może się to uspokoi. Nie ma szans.
Jakaś oznaka zasobności mieszkańców, że często wymieniają...
Szanowni państwo, jeszcze jest takie, no tutaj wpadli sobie co niektórzy mieszkańcy na taki pomysł, że szczególnie na osiedlach przyjeżdżają z zewnątrz samochody, czyli wyładowują wieczorem,
podrzucają.
I były takie u nas przypadki, gdzie mieszkańcy po prostu nagrali gościa. No oczywiście mandat 500 zł dostał, no bo był samochód, numer rejestracyjny, filmik nagrany, gdzie wyrzucał gabaryty. I zobaczcie państwo, jeżeli chodzi jeszcze o odpady te niesegregowalne samochodowe. Ja miałem taki przypadek. Odbiór był wielogabarytów, wystawiłem. Wyjeżdżam do pracy, no godzina w pół do ósmej jeszcze są, nie odebrali. Przyjeżdżam z pracy, koło mojej bramy leżą plastiki samochodowe, fotel samochodowy, tunel od zmiany biegu.
Ktoś panu podrzucił?
Tak. W następnych koło garaży przy osiedlu znowu było, przy ulicach. A ustawa mówi w ten sposób, zgłoś porzucone odpady do Wiosiu. I teraz anonimowo ja zgłaszam, Wioś przysyła, proszę usunąć.
Gmina.
Jeżeli na terenie jest gminy, a oni dobrze wiedzą, przy drogach powiatowych, przy drogach gminnych, przy lesie i wtedy ja muszę usuwać opony, plastiki na koszt podatnika.
Wszystkich mieszkańców.
Na koszt podatnika. I tu jest też, trzeba by było ten zweryfikować tę całą ustawę, bo naprawdę to jest krzywdzące. To samo, co mówiłem, już tak wejdę w te porzucone
już
odpady.
Musimy kończyć niestety.
Właściciel odpadów, właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności. On mówi, ale ja nie wiem, w nocy mi przywieźli 2 tony odpadów, niech gmina sprzątnie. To tak kończąc.
Temat chyba.
Temat rzeka.
Epopeja odpadowa. Burmistrz Kępis Magdalena Majewska, wójt gminy Cewice Jerzy Bańka, wójt gminy wiejskiej Ustka Rafał Konon. Chyba mamy ze 2 godziny za mało, żeby to wszystko omówić.
Jeszcze byśmy się rozwijali.
Strefa samorządowa Radia Gdańsk ze studia Słupsku. Dziękuję bardzo, Przemek Woś. Do usłyszenia.